supermocne.
Dzień dobry, choć właściwie bardziej dobry wieczór. Z tej strony radioodbiornika mówi do Państwa Ania Skoczek i już tradycyjnie w środę o tej porze zapraszam na spotkanie z supermocną, a dziś rozmawiam z Julią Cugier.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Wicemistrzynią świata, medalistką Mistrzostw Europy, wybitną kulturystką. Wszystko się zgadza.
Wszystko się zgadza, tak, zdecydowanie tak.
Jak to się stało w ogóle, że trafiłaś do kulturystyki? Bo też fascynującym elementem twojej historii jest to, że nie trafiłaś do tej kulturystyki jako 20-latka, jako 18-latka.
No zdecydowanie nie. Ja już byłam bardzo dojrzałą kobietą, matką trójki dzieci, jakby zawsze to podkreślam. Natomiast to jest trochę tak, że to były moje wielkie marzenia. W sensie takim, sport był mi zawsze bliski. Jak byłam młodą dziewczyną, trenowałam i z dziecka, więc też ta adrenalina i tego
tak,
typu
bo
rzeczy.
Warto tutaj wspomnieć, że osiągałaś te wielkie sukcesy w kulturystyce, ale nie byłaś kanapowcem. To nie jest taka historia.
Nie, absolutnie nie byłam kanapowcem, wręcz przeciwnie. Teraz to się śmieję, że adrenalina trochę uzależnia i tego czasami brakuje. Natomiast zawsze sport był mi bliski. Jakby różne sporty uprawiałam mniej lub bardziej. Potem to jest dziecko, byłam dość mocno zaangażowana. Potem skończyłam AWF poznański i tak na tym AWF-ie w zasadzie na czwartym roku mieliśmy zajęcia, które się nazywało, nie wiem, siłownia, jakieś takie coś w tym stylu i pierwszy raz poszłam na siłownię. W ogóle to, jak byłam na czwartym roku, to już miałam swoje lata, tak? No i w zasadzie poczułam, że to jest tak, że to jest mój sport, w którym się odnajdę. No i zaczęłam przeglądać te wszystkie gazety kulturystyczne i tak patrzyłam na te kobiety z takim, wiesz, z takim, jak one to robią? Ja też tak chcę.
Naprawdę od pierwszej wizyty na siłowni już tak, poczułaś tego bakcyla.
Tak, jestem wdzięczna mojej pani prowadzącej, która wtedy wprowadzała nas do tego świata, wprowadziła nas na siłownię i ja naprawdę wiedziałam wtedy, ja poczułam po prostu ten zew, że to jest to, czego mi brakuje i, znaczy jeszcze nie wiedziałam jakby, jak daleko to zajdzie, tak? Natomiast wiedziałam, że to jest coś, co ja lubię, co mi pasuje, bo to jest zależne tylko i wyłącznie ode mnie. Jakby to jestem panią sama dla siebie, a ja lubię być panią dla siebie, samą dla siebie i lubię, no lubię po swojemu po prostu. I ona mi, ta siłownia mi to dała. Także...
Ale od tej pierwszej wizyty do tak. twoich medali i do stanięcia na podium trochę czasu minęło.
Oj, bardzo
co
dużo
się działo
czasu
w międzyczasie?
W międzyczasie, no co, skończyłam studia, a potem urodziłam trójkę dzieci, więc jakby i to też tak było trochę, że właśnie lubię adrenalinę, w związku z czym miałam trójkę dzieci w zasadzie rok po roku. Zresztą pozdrawiam moje dzieci serdecznie. No więc wtedy jakby tutaj byłam supermatką, bym to nazwała, starałam się być supermatką, tak bym powiedziała, bo życie wiele rzeczy weryfikuje. Aż w pewnym momencie, nawet nie wiem w jakim, na nowo stwierdziłam, że ja chcę realizować swoje marzenia, takie, które gdzieś tam w tym moim sercu cały czas były.
A jak miałaś ten czas na bycie mamą, na macierzyństwo, na pierwsze lata wychowania, to byłaś tą aktywną mamą, czyli ten sport był obecny w twoim życiu, czy wtedy na chwilę spasowałaś?
Znaczy się, sport był taki, że chodziłam na spacery z wózkiem, potrójnym najczęściej. Jeździłam z trójką dzieci na jednym rowerze, na przykład. Ja chodziłam na siłownię. Nigdy nie było tak, że no, jak byłam w ciąży, nie chodziłam oczywiście. A że w tych ciążach byłam co chwilę, no to jakby też to wyglądało różnie. Natomiast zawsze jakaś tam aktywność mniejsza lub większa. Natomiast jakby jak dzieci już poszły do przedszkola, czy jak już mogłam sobie pozwolić na to, no to od razu wracałam na siłownię i marzyłam.
Tęskniłaś o tym.
Tęskniłam, marzyłam po prostu. No zwyczajnie po prostu wiedziałam, że gdzieś ten, ja to się śmieję, że kulturystka po prostu mi wybrała i ona mnie tak przyciągała i przyciągała.
Wróciłaś na siłownię po tym, jak dzieci już poszły do przedszkola. Mhm. Ale przepraszam, no nie oszukujmy się. Od takiej wizyty na siłowni do tego, żeby stanąć na podium i odebrać medale w kulturystyce, w różnych tu, można powiedzieć, zawodach, bo ja to może wymienię też, żeby była jasność. To jest tak, brązowy medal na Mistrzostwach Europy w kategorii Masters. Srebro w parach kulturystycznych na Mistrzostwach Świata. Drugie miejsce w Diamond Cup w Rzymie. Byłaś na drugim miejscu w klasyfikacji generalnej Federacji IFBB, która skupiała najlepszych z najlepszych.
Dokładnie, wszystko się zgadza.
To od pierwszej wizyty na siłowni, nawet od podnoszenia takich, wiesz, ciężarków do takich osiągnięć, to jest po prostu przepaść. To jest kawał drogi, kawał ciężkiej drogi. Tak. To jak do tego doszło?
Myślę sobie, że po prostu... Jakby układałam sobie to w głowie. Najpierw układałam w głowie, a potem zrealizowałam cel. Znaczy, oczywiście, w międzyczasie tak się jakoś wydarzyło, że poznałam osobę, która już była w tym sporcie i poprosiłam ją, aby mnie pierwszy raz przygotowała do zawodów. No i ona się na to zgodziła. W związku z czym, no jak już... postanowiłam, no to jakby odwrotu nie było, bo ja też jestem strasznie uparta i jak sobie coś postanowię, to och.
To opowiedz mi, jak
to moi bliscy wiedzą, jaka jestem.
Jak wygląda przygotowywanie się do zawodów, bo widziałam twoje zdjęcia z tych zawodów. Tam każdy jeden mięsień wygląda jak wyrzeźbiony dłutem. Wyglądasz jak posąg. Tu zresztą pod jednym ze zdjęć czy z filmików jedna z twoich fanek napisała maszyna, ale tak, to, a mi się skojarzyłaś, wiesz, z greckim, rzymskim, pięknie wyrzeźbionym posągiem. To jak się dochodzi do czegoś takiego? Jak się osiąga ten efekt?
Wiesz co, to jest krok po kroku, małymi krokami, jakby trwało to latami tak naprawdę, bo te zdjęcia, o których mówimy, to są w zasadzie z 2001 i 2002 roku, gdzie odnosiłam największe sukcesy. Natomiast ja najpierw zaczynałam od kategorii fitness sylwetkowe, czyli od kategorii lżejszej, w której nie musi być aż tyle mięśni, one nie mogą być tak mocno wyrzeźbione, tam to są szczegóły, które jakby tutaj nie będę o tym opowiadać. No i tak krok po kroku, no startowałam przez 8 lat, no i tak z roku na rok się budowałam i budowałam, rzeźbiłam i budowałam i rzeźbiłam i tak w kółko, i tak w kółko, rezygnując naprawdę z wielu rzeczy, bo to jest sakramencko ciężka praca, to jest ciągły reżim żywieniowy, treningowy. Tu nie można sobie, szczególnie w tym okresie, oczywiście po sezonie startowym można sobie pozwolić na odpuszczenie, natomiast trzeba i tak to potem odpracować, więc nie wiem, co lepsze. Natomiast rzecz jest w tym, że w tym stricte sezonie przygotowawczym ja wiedziałam, że jak tak, nie wstanę o 4:30 czy tam 5:00 godzinie, to nie zdążę zrobić śniadania, zrobić, zawieźć dzieci, zrobić tego, tego i tamtego, żeby móc po południu jechać na trening. A z drugiej strony i tak się budziłam z głodu, więc bo to też są kolejne...
Z głodu? To co jadłaś przy takich przygotowaniach?
Znaczy się, co ja jadłam? No niby jadłam, tak? To też wszystko zależy, bo to...
Ale to jest takie jedzenie, powiedz mi, z zegarkiem na ręku, wybija ta godzina, muszę zjeść.
Znaczy się, to jest tak, że po prostu już się nie możesz doczekać, kiedy będziesz mogła zjeść, bardzo często. Natomiast oczywiście ja byłam pod kontrolą trenera, z którym współpracowałam, którego też serdecznie pozdrawiam. Feniks, pozdrawiam cię. Natomiast rzecz jest w tym, że ten reżim, czyli tak, najczęściej to były dwie jednostki treningowe dziennie, czyli trening siłowy plus cardio i rano cardio.
I ile trwały te treningi?
To też zależało od formy, okay. Bo jeżeli forma była dużo przed startem super, no to nie trzeba było, ale ja z reguły musiałam zawsze dużo, dużo robić, bo jakby byłam królową, że tak powiem, robienia formy na ostatnią chwilę. W związku z czym często rano między powiedzmy 45 minut a 60 minut cardio. Ja robiłam to w domu, bo mam rower stacjonarny, więc najczęściej siadałam na rower i na przykład wtedy odpisywałam na jakieś maile, układałam jakieś diety, sprawdzałam Librusa czy inne, żeby dzieciakom ogarnąć. No potem cały dzień jakby jakieś tam zajęć, praca i innych zajęć domowych. No i potem trening siłowy plus najczęściej cardio, w zależności, powiedzmy, no trening trwał czasami 1,5 godziny plus, no 2 godziny trzeba było liczyć, no. No i do tego trzeba było cały czas pilnować dietę, a naprawdę to jest bardzo obciążające, też emocjonalnie, psychicznie obciążające i trzeba być twardym jak skała.
A jeszcze mając dzieci, nie?
Szczególnie właśnie, jakby to jest też tak święta, tak? W grudniu spoko, bo to z reguły jest, nie było sezonu startowego, więc zawsze można było coś sobie zjeść, natomiast święta wielkanocne najczęściej przypadały przed mistrzostwami Polski. Ja pamiętam, jak do dziś...
Zero majonezu.
Jezu, jaki majonez. Z babka, tu pachnie to, a ty wszędzie musisz z tym swoim pudełkiem albo odmawiać jedzenia, co jest kolejną kwestią, że raz, że jesteś głodny i teraz tak musisz odmawiać jedzenia, udajesz, że nie masz ochoty, ale tak naprawdę, no bo też jest tak, że mało kto to rozumie, tak? No mało ludzi to rozumie, szczególnie jak nie są w temacie. Lub też jeżdżenie ze swoim pudełkiem, co też jest niezrozumiałe, ustalmy.
A co było w takim pudełku najczęściej?
No w pudełku kurczak najczęściej był, warzywa były na pewno.
Wszystko gotowane?
I ryż na przykład. Z reguły były to pieczone lub gotowane, dlatego że olej jako, czy tam oliwa z oliwek, czy innego rodzaju oleje były osobno odliczane, bo to też wszystko trzeba było odliczać na gramy, czyli 150 gram kurczaka, 150 gram warzyw i, nie wiem, 25 gram ryżu. I tu jakby trzeba było to bardzo precyzyjnie wszystko przeliczyć, obliczyć i zrobić.
Jak długo żyłaś w takim reżimie?
8 lat.
To po 8 latach, jak dorwałaś się do sałatki na święta?
No nie, dorywałam się do sałatki po zawodach zawsze. Ja to miałam taki swój rytuał, który mogę, myślę, zdradzić, że po zawodach z reguły jechałam na golonkę po prostu. To była rzecz, którą po prostu najbardziej na świecie potrzebowałam, bo jednak tłuszcz, a golonka jest tłusta, jakby nie było, jest odpowiedzialny za hormony i jakby tego mi najbardziej brakowało, więc jakby to było spełnienie moich fantazji, marzeń.
Ja myślałam, że powiesz mi o jakiejś kremówce, o jakimś ciasteczku, a ty marzyłaś o golonce.
Tak, zdecydowanie. Przepiękne. To była rzecz, którą po prostu...
Julia, tak. Słuchacze tego nie widzą, ale jesteś drobną kobietą. To nie było tak, że ktoś ci powiedział, jak ty sama się zgłosiłaś i powiedziałaś, halo, chciałabym być kulturystką, to ktoś ci powiedział, ale szanowna pani, pani jest drobniutka, pani się do tego nie nadaje.
Szanowna pani, wiesz co, też tak trochę pożarnę po serio, ale w sumie na serio mówię, że ja talentu, to ja tak za dużo to ja nie mam. Wszystko, co zrobiłam, to jest moja ciężka praca. Genetycznie nie zostałam obwarowana do tego sportu. Natomiast moja upartość, moja pracowitość i moja tak naprawdę, myślę, że najbardziej na świecie ta chęć, to pragnienie takie.
Ale też zdolność do wyrzeczeń niesamowitych.
Tak, ale to jest to właśnie skręcące. Ja nie wiem, jakiego słowa tu mam użyć, żeby to dobrze zabrzmiało. Ale właśnie fajne jest to, że ty wiesz, że...
Że to nie przychodzi łatwo.
Znaczy, że nie, to jedno, ale że ty możesz wszystko. I to jest właśnie jakby, tak trochę miałam momentami, bo nie zawsze, oczywiście były wzloty i upadki, natomiast momentami miałam, że ja się czułam jak super bohaterka, naprawdę. Jak siebie sama oglądałam na filmach, schodząc ze sceny, to mówię, Boże, to jestem ja.
Zresztą ja miałam takie... Byłaś dumna z
siebie. Ja w ogóle miałam takie momenty, że byłam na siłowni i podchodziłam do lustra i tak patrzyłam właśnie na to moje ciało, które z tygodnia na tydzień w ogóle się zmieniało niesamowicie. To są w ogóle niesamowite procesy. Jak ja wyglądam, to ja patrzyłam na siebie i już też trzeba zaznaczyć, że kulturystyka dla kobiet jest ogromnie trudnym sportem, ponieważ po pierwsze jesteśmy często gęsto krytykowane, bo można naprawdę z siebie zrobić mało kobiecą kobietę, tak bym to nazwała. Natomiast mnie zawsze najmocniej na świecie zależało na tym, żebym ja na scenie wyglądała jak super piękna, cudowna, wspaniała kobieta. Mimo, że nie zawsze się to udawało, bo odwodnienie, czy też przemęczenie, no to wpływa na urodę. To się nie da inaczej, tak? Natomiast mimo wszystko zawsze mi zależało na tym, żeby być kobieca w moich układach, w mojej prezentacji. No, żeby to było takie,
żeby mimo tych mięśni
trzeba.
Była ta lekkość.
Tak. I myślę, że raczej mi się to udało. Natomiast wiem, że bo sama spotykałam się z komentarzami mało przyjemnymi, że jakby...
Był taki hejt? Był taki moment na takie nieprzyjemne komentarze w internecie? Jak się czułaś z tym, że spełniając swoje marzenia, robiąc coś, co kochasz, dążąc do swojego celu, który wyznaczyłaś sobie, to nie był cel taki poboczny, to nie był przypadek, ktoś cię krytykuje i ocenia.
Bardzo źle. Do tego wszystkiego ja jestem dość mocno... Bywam wrażliwa i to bardzo. Natomiast po prostu no to dotyka. Ja nie jestem osobą taką, która odszczeknie, jakoś tam coś powie, obroni się.
Jak sobie z tym poradziłaś?
Sobie nie radziłam. Było mi z tym ciężko. Odchorowałam pewnie nieraz to. Brałam to na siebie w sensie, że to jest moja karma i muszę to przyjąć tak jak ciężkie treningi, tak samo muszę krytykę przyjąć. I po prostu każdy ma prawo mieć inne zdanie, ma prawo się to nie podobać.
Tak, ale oczywiście, ja się z tobą zgodzę, że każdy ma prawo mieć inne zdanie, ale nie ma prawa go wyrażać w sposób, który może skrzywdzić drugiego człowieka. To, że ktoś skomentuje w jakiś niemiły, podły po prostu sposób wygląd kobiety, która robi to, co chce, kosztuje ją to mnóstwo energii, pracy. A zdarzy się taki właśnie kanapowiec, hejter, który wyleje z siebie jakąś żółć. Nie ma jakoś nawet we mnie takiej zgody na to, żeby przejść nad tym, on ma prawo. Nie ma prawa.
Znaczy, jakby we mnie też nie ma na to zgody, natomiast jaki miałoby sens wchodzić z kimś takim w polemikę?
To jest
i tak on
strony.
Nie zrozumie. Moja obrona, czy też próba, nie wiem, wytłumaczenia, próba jakiejkolwiek komunikacji spowodowałoby, że ja moją energię, którą ja mam tak naprawdę przekazać na treningach, jakby wykorzystać. Po co? Bez sensu.
Natomiast, usuwałaś, kasowałaś takie
znaczy się, to
bardzo
były często
rzeczy?
Komentarze gdzieś tam z boku, przy mnie nawet. Pamiętam jak dzisiaj, że była taka sytuacja, że jakiś tam pan skomentował, że wyglądam jak babochłop czy coś, jakieś takie mało przyjemne słowa i to było właśnie na Instagramie. Natomiast tak mówię, dobra, to sobie wejdę na jego profil i zobaczę, jakim on jest tym super mężczyzną. I tak patrzę na niego, no być może mi daleko do wzorca kobiety, ale jemu do wzorca mężczyzny też było tak daleko, że po prostu machnęłam na to ręką, nie warto. Po prostu nie warto.
Szkoda energii.
Zdecydowanie.
Te energię wykorzystałaś na robienie wielkich rzeczy. Ja już te twoje osiągnięcia i sukcesy wymieniłam i zszokowało mnie trochę to, że będąc na górze, czyli będąc naprawdę prawie na szczycie tego rankingu, zdecydowałaś w 2022 roku przejść na sportową emeryturę, będąc tak, na szczycie.
Tak.
Dlaczego?
Ja tu dodam w ogóle, że jakby uważam się, że jestem naprawdę mega hiper szczęściarą w życiu. Tak wtedy zabrakło mi ciut szczęścia, dlatego że w zasadzie z dziewczyną na pierwszym miejscu, ja już nie pamiętam z jakiego kraju ona była, miałyśmy taką samą liczbę punktów. Pamiętam jak dzisiaj, że 17.
Mówimy tutaj, poczekaj.
O rankingu światowym.
Aha, o rankingu światowym.
No jakby to było też jedno z moich wielkich marzeń, wygrać ten ranking światowy, co tu dużo mówić. No nie zrealizowałam go, tam zaważyły bodajże ilość startów. No niuanse tam zaważyły, ale... No ale nic, no tak miało być, no widocznie jakby miała być druga, a nie pierwsza i tyle, no. Natomiast i tak uważam, że to jest chyba mój największy sukces, tym bardziej, że myślę, że w Polsce żadna z kobiet, a już na pewno w tej kategorii tego nie zrobiła i myślę, że szybko nie zrobi. Więc podwójnie jestem z siebie dumna.
Supermocne.